Nie trzeba żyć dużo, długo na tym świecie, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak w tym świecie, że ten świat jest w jakiś sposób wypaczony. Widać to w ostatnim wieku, w XX wieku, wystarczy pomyśleć o wojnach i o tych okrucieństwach wszystkich, ale nawet w XXI wieku, szczególnie gdy myślimy o tych atakach terrorystycznych. Ale w zasadzie nie trzeba być nawet dorosłym człowiekiem. Już od małego dziecka musimy uczyć dzieci, co jest właściwe, a tak łatwo im przychodzi robić to, co jest niewłaściwe. I nasuwa się pytanie, widząc, że ten świat jest taki, jaki jest. Nawet to, co czytał Mateusz, że większość dni pod tym niebem to trud i znój, to zadajemy sobie pytanie, skąd to się wzięło. Ja teraz chciałbym sięgnąć do tych najdalszych części Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, trzeci rozdział, już drugi raz, żeby właśnie o tym mówić. I może rzucić parę myśli, jakie Bóg nam daje na ten temat. I być może pamiętacie, że w pierwszej części mówiłem o tym, w jaki sposób człowiek upada, właśnie na podstawie Księgi Rodzaju trzeciego rozdziału. I wydaje mi się, że nie będzie to stratą czasu, gdy jeszcze tylko krótko powiem, co się stało przed trzecim rozdziałem, w pierwszym i drugim Księgi Rodzaju, czyli zupełnie na początku. Jest tam mowa o tym, że Bóg stworzył wspaniale świat, że Bóg stworzył człowieka jako wyjątkowego pośród całego stworzenia. Jest mowa o tym, że Bóg umieścił człowieka we wspaniałym miejscu, jakim jest Eden, że dał mu wspaniałe zadania, że dał mu życie, które nie miało się kończyć i to życie w obecności, w obcowaniu z samym Bogiem. Jeszcze na koniec zobaczył, pod koniec drugiego rozdziału jest o tym mowa, że człowiek, czyli Adam, jest samotny i stwarza kobietę i przyprowadza mu kobietę i określa ten projekt małżeństwa. I tak kończy się drugi rozdział. No i w tej pierwszej części, prawie dokładnie 2 miesiące temu, mówiłem o tym, że człowiek... jeszcze zapomniałem dodać, że również daje tylko jedno polecenie, czego nie ma robić. Tylko jedno. Adamie, nie masz zrywać owocu z drzewa poznania dobra i zła. Tylko to jedno. I właśnie w trzecim rozdziale to się dzieje. Następuje upadek i zadajemy sobie pytanie, jak to się stało? I to był przedmiot tej pierwszej części. Powiem krótko, że okazuje się, że w tym ogrodzie oprócz Boga, oprócz Adama i oprócz Ewy jest jeszcze ktoś inny, który szepce coś do kobiety. I po pierwsze, on manipuluje, on zwodzi w umyśle kobietę co do dwóch rzeczy. Co do charakteru Boga, czy Bóg jest naprawdę dobry? I druga manipulacja, co do Słowa Bożego, czy rzeczywiście Bóg powiedział? Po drugie, szatan, bo o nim mowa, wprost kłamie. Zaprzecza Słowu Bożemu. Bóg powiedział do Adama, gdy zjesz z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzesz. Szatan mówi do Ewy w trzecim rozdziale, na pewno nie pomrzecie. Pierwsze kłamstwo, jakie jest zapisane w Biblii. I jeszcze jest trzecia rzecz, na jakie sposoby działa szatan w tym miejscu. On kusi pociągającą myślą. On mówi, jeśli to zrobicie, to będziecie jak Bóg i będziecie sami decydować o tym, co jest dobre, co złe. I to była dla Ewy, dla Adama pociągająca myśl, no i jest dla każdego człowieka, być jak Bóg, decydować, stanowić o sobie. I to właśnie się stało, że szatan kusił, a człowiek, ci ludzie po prostu nie posłuchali Boga, a ulegli tej pokusie, posłuchali szatana. I to prowadzi do konsekwencji, której chcę właśnie mówić w drugiej, w drugiej, w drugiej części tego trzeciego rozdziału. Więc, a jeszcze tutaj widzicie ten prosty podział. A, to jest tutaj, okej. Okay. Przepraszam. Przeczytam już nie o tym upadku, tylko fragment z Księgi Rodzaju trzeciego rozdziału od siódmego wersetu do 19. Wówczas otworzyły im się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga. Przechadzał się on po ogrodzie w powiewie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka: gdzie jesteś? A on na to: usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Zapytał Bóg. Czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Człowiek odparł: to kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Pan Bóg zwrócił się do kobiety: cóż takiego zrobiłaś? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła, i zjadłam. Pan Bóg zatem zwrócił się do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz szczególnie przeklęty wśród bydła i dzikich zwierząt. Będziesz pełzał na brzuchu i karmił się prochem przez resztę dni swego życia. Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Natomiast do kobiety powiedział: bądź pewna, że pomnożę twój trud i bóle rodzenia. W bólach będziesz rodziła dzieci. Na mężu będziesz skupiać pragnienie, a on będzie nad tobą panował. W końcu zwrócił się do Adama: ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, o którym ci powiedziałem, nie wolno ci z niego jeść, z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie i to po wszystkie dni swojego życia. Będzie ci rodzić ciernie i osty, a pokarmem ci będą zbiory pól. W pocie czoła będziesz jadł chleb, aż powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i w proch się i obrócisz się w proch. I w trzecim rozdziale jest kompletna zmiana, jest zwrot, jest przełom. Nic już odtąd nie będzie takie samo. W konsekwencji Adam i Ewa zostają wygnani z tego wspaniałego miejsca i co ważniejsze, wygnani sprzed oblicza Boga. Zaczynają żyć w nieprzyjaznym miejscu i w oddzieleniu od Boga. Nie tylko oni, ale i ich potomkowie. I na kartach Biblii od Księgi Rodzaju 4 rozdział widać, że skażenie ziemi postępuje coraz bardziej, aż do dzisiaj. I że upadek moralny również postępuje coraz bardziej. Ale też nawet w tym trzecim rozdziale, jak zobaczymy, zaczyna się pewien wątek, który można by nazwać wątkiem nadziei. I chcę też o tym trochę wspomnieć. Więc popatrzmy trochę bardziej szczegółowo na te 12 wersetów. Co się stało po zjedzeniu owocu? Jakie są tego konsekwencje? Po pierwsze, w drugim rozdziale widzimy, że Bóg stworzył człowieka do relacji z sobą, do tej pionowej relacji, powiedzielibyśmy, ale też do relacji z ludźmi, tutaj na razie z żoną, czyli do tej poziomej relacji. I pierwsze wersety będą pokazywały, że te dwie relacje zostały wypaczone. W siódmym wersecie czytamy: wówczas otworzyły się oczy im obojga i zobaczyli, że są nadzy. I, no, oni wcześniej byli nadzy i przed Bogiem, i przed sobą nawzajem. I ta nagość przed sobą to jest oznaka takiej pełnej ufności, pełnej niewinności. I teraz zaczynają czuć wstyd i myśleć o tym, jak przykryć to, i używają do tego listków figowych, żeby zrobić sobie przepaski, jak czytamy. Więc gdy zgrzeszyli, pojawił się wstyd. A dalej widzimy, że Bóg zjawia się w ogrodzie i widzimy, że ta relacja też się od początku zmienia, nawet jeszcze bez słów. Bo co widzimy? Widzimy, że człowiek, słysząc to, że Bóg przychodzi, ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem. I potem to wyjaśnia. Usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Więc pojawia się strach. Adam i jego żona Ewa chcą się ukryć przed Bogiem. I przed Bogiem, z którym przebywali przedtem, teraz chcą uciec jakby, uniknąć Jego. I chowają się. I co robi Bóg? To jest bardzo znamienne dla Pana Boga. Pan Bóg zaczął wołać człowieka. I są trzy pytania potem. Gdzie jesteś? Drugie, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Trzecie, czy zjadłeś owoc z drzewa, z którego zakazałem ci zjeść? I jak Pan Bóg zadaje pytania, to zawsze przychodzi do głowy czytelnikowi Biblii, czy Pan Bóg nie zna odpowiedzi? No przecież wiadomo, że Pan Bóg jest wszechwiedzący i wie, i zna odpowiedź. Ale On wychodzi z inicjatywą i On chce, żeby ludzie mogli sami odpowiedzieć na to pytanie, żeby Adam, bo tu rozmawia z Adamem, żeby mógł przyznać się do winy i powiedzieć: Panie Boże, źle zrobiłem, postąpiłem źle. No ale zobaczcie, co Adam odpowiedział w 12 wersecie. To kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona mi dała owoc z tego drzewa i zjadłem. Więc w ogóle nie ma przyznania się do winy. Nie mówi tego, nie posłuchałem cię, Panie Boże. Raczej co się dzieje? Zrzuca winę albo zwala winę na kogoś innego, tu na kobietę. A jak się wczytamy, to mówi takie słowa: ty dałeś mi tą kobietę. To zwala winę na Pana Boga. Okej, co robi? Teraz Bóg pyta kobietę. Zobaczymy, jak ona zareaguje. Bóg podejmuje inicjatywę wobec kobiety. I co ona powiedziała? Wąż mnie zwiódł, wyjaśniła, i zjadłam. Jak na kobietę bardzo małomówna. Więc Bóg się zwraca do szatana, do węża, który zwiódł kobietę. No i tutaj, jak patrzy się na ten werset 14, też 15, to widać różnicę. Tutaj nie widzimy dialogu Boga z szatanem. Tutaj jest Bóg jako sędzia i od razu surowy wyrok wobec szatana. Będziesz szczególnie przeklęty. Wzbudzę nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Czyli jakby dwie konsekwencje. Pierwsze przekleństwo, totalne odseparowanie od Bożego błogosławieństwa, a drugie nieprzyjaźń i walka między szatanem i kobietą, ale między też potomstwem szatana a potomstwem kobiety. I wtedy jak wypowiadam te słowa potomstwo szatana, to zastanawiamy się, o kogo chodzi, kto jest potomstwem szatana. No i jestem przekonany, że potomkami węża, potomkami szatana, też mogę to potwierdzić na podstawie Nowego Testamentu, to też są potomkowie kobiety, ale ci potomkowie kobiety, którzy posłuchali węża, którzy w ciągu historii pójdą nie za Bogiem, tylko za Nim. którzy nie będą kochać Boga, tylko będą kochać siebie, którzy będą ufać Jemu, sobie, a nie Bogu. Więc od tej pory ludzkość będzie zawsze w ciągu historii podzielona na dwie części. Ci, którzy ufają Bogu i ci, którzy nie ufają Bogu. I Kain i Abel w 4 rozdziale od razu widać ten podział. I między tymi dwoma częściami ludzkości zaczyna się napięcie i nieprzyjaźń i walka. Może to jest główną przyczyną tego, co się dzieje w Algierii. Może to jest główną przyczyną, dlaczego tak jest, gdy chodzi o tą część ludzkości, która nie ufa Bogu, a prześladuje, że ktoś inny jest ich Panem. No i jest jeszcze, więc to jest ta zapowiedź tej walki między tymi dwoma częściami ludzkości, ale w wersecie 15, właściwie 15b w końcówce, jest zapowiedź jeszcze inna. Zapowiedź, która, jak wspomniałem wcześniej, dla tych pierwszych czytelników Księgi Rodzaju musiała być takim promykiem nadziei, że Bóg pośle kogoś, kto zmiażdży, kto pokona szatana, kto zmiażdży mu głowę. Najczęściej tu mamy zrani. Najczęściej jest tłumaczenie zmiażdży mu głowę, a on zmiażdży mu piętę. I no, w świetle całego pisma widzimy, że gdy chodzi o tego potomka kobiety, który zmiażdży głowę węża, ten adres, kto to jest, poprzez proroctwa, poprzez typy, staje się coraz bardziej dokładny i prowadzi do potomka, którym jest Syn Człowieczy, którym jest Mesjasz, którym jest Jezus Chrystus. Tak naprawdę w 15 rozdziale, już na początku, gdy jest upadek człowieka i gdy Bóg szuka człowieka, a nie, że człowiek szuka Boga, że Bóg podejmuje inicjatywę, Bóg zapowiada przyjście potomka Ewy, który zmiażdży głowę węża. Zapowiada Mesjasza, którym będzie przyjście Jezusa jako ten, który uratuje i zbawi. I to jest właśnie nasz Bóg. Bóg, który nawet jak upadniemy, to szuka i podejmuje inicjatywę, który wzbudza też wiarę. I teraz od 16 wersetu Bóg rozmawia jeszcze chwilę z kobietą i mówi jej o konsekwencjach grzechu i potem rozmawia z mężczyzną. No i znacie te konsekwencje dla kobiety, konsekwencje upadku. Jakie one są? Trud i bóle rodzenia. To można powiedzieć taki trud macierzyństwa. Ale drugi werset jest taki ciekawy tutaj. Na mężu będziesz skupiać swe pragnienia, a on będzie nad tobą panował. Można by znów zapytać, o co tutaj chodzi? I tacy wiarygodni komentatorzy skłaniają się do tego, że lepszym określeniem zamiast na mężu skupiać będziesz swe pragnienia, będzie sformułowanie, że będziesz chciała kierować mężem, że będziesz chciała rządzić mężem, że będziesz chciała panować nad mężem, ale on będzie dominował nad tobą. I on czasami użyje tej pozycji w niewłaściwy sposób, użyje siły i zaczyna się coś niedobrze dziać właśnie w tej relacji męża i żony. My jesteśmy dziedzicami tego napięcia, walki o władzę. No i podkreślę to, że ten werset to nie jest fragment, który mówi o tym, jaka jest przywódcza rola męża w małżeństwie, w rodzinie, w domu. Nie, ten werset mówi o skutkach grzechu i jak on wypaczył relacje pomiędzy małżonkami. Że ta walka między małżonkami o władzę jest wypaczeniem. Gdy werset, który mówi o tym, jak to ma być, gdy odwraca tą sytuację, jest na przykład ten rozdział, czy duża część rozdziału Efezjan 5, gdy, zacytuję tylko początek, gdy apostoł Paweł pisze, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła i tak jak Chrystus kocha Kościół i tak dalej, tak mąż ma kochać żonę. i tak dalej. Nie będziemy teraz tego oczywiście czytać, ale tam jest ta rola, tu jest to wypaczenie i to jest konsekwencja grzechu. I każdy, kto jest w małżeństwie, to myślę, że w duchu mi przyzna rację, że no taki jest skutek grzechu. Ta walka o władzę, to potencjalne źródło konfliktów. No i w końcu Bóg zwraca się do mężczyzny. I jakie są konsekwencje grzechu dla mężczyzny? 16, 19. Wyróżniłem 3, jeszcze jedną dodam. Z powodu ciebie ziemia będzie przeklęta. W trudzie będziesz zdobywał pożywienie. Będzie rodzić ciernie i osty. W pocie czoła będziesz jadł chleb. No to nie jest opis tej pracy w ogrodzie Eden. Eden kojarzy mi się z takim pełnym bezpieczeństwem i jest, że jest wszystko, co potrzebuję. A tutaj jest mowa o ciernie, o cierniu i o oście, o pocie i o trudzie. I wchodzi ten trud pracy. I to jest bardzo ciekawe, że wchodzi trud pracy. I nie wiem, jak ci z was, którzy pracują ucząc się jeszcze, bo to też praca, albo pracują i opiekując się swoimi dziećmi, bo to jest jeszcze cięższa praca, albo ci, którzy pracują w jakiejś pracy zawodowej, to myślę, że każdy powie, że jest jakiś trud tej pracy. Jest jakiś pot, jakiś ciężar. O, czasami nawet to jest jarzmo. Ale chcę powiedzieć coś takiego, że nie tak miało być. Bóg, gdy stwarza pracę, o, to jest ciekawe, Bóg stworzył pracę. On już nadał zadania dla Adama i Ewy. Adam miał nazywać zwierzęta po imieniu i miał uprawiać tą ziemię, którą Bóg mu dał. Mieli też rozmnażać się. Dostali to polecenie. I więc sama praca jest stworzona przez Boga i jest dobra. I ja jestem przekonany, że dla Adama i Ewy praca to była sama radość. I nie było zmęczenia, i nie było bólu, i nie było potu, i nie było cierni, nie było konfliktów. Ale konsekwencje grzechu są takie, że wypaczyło również to, pracę. Nie tylko małżeństwo, nie tylko macierzyństwo, ale i właśnie pracę, że uczyniła ją ciężarem i znojem. No i ostatnią konsekwencją dla nie tylko Adama, ale i dla nas wszystkich jest coś, co dla nas jest całkowicie normalne. Nie dla Adama i Ewy. To jest śmierć fizyczna. To, że umieramy fizycznie. Na przykład w Kaznodziei Salomona jest takie zdanie i często się nim zachwycamy, że jest czas na wszystko. Pamiętacie? Wszystko ma swój czas. Nad każdą sprawą pod niebem przychodzi kiedyś pora. Jest czas rodzenia i czas umierania. I dla nas to jest normalne. Dla Salomona 1000 lat przed Chrystusem również. A jest to taka oczywista oczywistość. Rodzimy się i umieramy. Ale nie tak Bóg stworzył człowieka. On miał żyć wiecznie i to w jego obecności. Adam i Ewa mieli żyć, mieli pracować we wspaniałym miejscu. Na wieczność mieli się cieszyć tą obecnością Boga, też sobą nawzajem i potem swoim potomstwem i następnymi pokoleniami. I to wszystko jest skażone, wypaczone i wchodzi śmierć fizyczna od tego momentu. Jak to jest ujęte w tym fragmencie? Tu wyróżniłem to. Bóg mówi do Adama, powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty, bo jesteś prochem i obrócisz się w proch. Zastanawiałem się, dlaczego Bóg wybrał te słowa. Czy nie mógł mu powiedzieć, będziecie umierać po wyjściu z Edenu? Dożyjesz 900 lat, Adamie, ale później, jak czytał Mateusz, już będzie tak 70 lat, a gdy ktoś jest mocny, to 80. No, może trochę więcej, nie, rekordziści żyją teraz. Ale nie użył takich słów, tylko użył słów, powrócisz do ziemi, gdyż z niej zostałeś wzięty. I myślę, że to przypominało Adamowi: Adamie, to ja jestem Bogiem i Stwórcą, a ty jesteś stworzeniem. Pamiętasz? Stworzyłem cię z prochu ziemi. Teraz, ponieważ stworzyłem cię z prochu ziemi, wrócisz jako proch do tej ziemi. Taka konsekwencja, tak wyrażona. No i w ten sposób kończy się to obwieszczenie wyroku Boga wobec szatana, surowy wyrok, ale też konsekwencje dla kobiety i mężczyzny, ale też promyk nadziei. Muszę dodać uczciwie, że rozdział trzeci ma jeszcze 4 wersety, które ze względu na czas nie będę omawiał, ale w wersetach 20-24 jest mowa o tym, że Adam wraca do tej roli przywódczej, jaką Bóg mu dał, bo nazywa Ewę, nazywa kobietę imieniem Ewa. Wtedy dopiero się pojawia to imię. Wiecie, to było zadanie Adama, nadawać imiona, więc on wraca do tego. Po drugie, tuż przed wydaleniem, czyli tą konsekwencją z ogrodu, Bóg ubiera w skóry ludzi, troszczy się o nich. I jeszcze, jak wygania ich, to stawia straż, żeby absolutnie nie mogli wrócić. I wyjaśnia dlaczego. Bo jeszcze jest jedno drzewo, które przedtem mogli spożywać. Mogli spożywać owoce z tego drzewa. To było drzewo życia. Ono też było wyróżnione. Nie mieli spożywać tylko z drzewa poznania dobra i zła. Ale teraz nie mieli spożywać z tego drzewa. Dlaczego? Bo gdyby spożyli z drzewa życia, żyliby wiecznie i byłoby utrwalone to oddzielenie od Boga. Byliby wiecznie, by żyliby wiecznie, ale w oddzieleniu od Boga. Utrwalenie w tym upadłym stanie. I Bóg nie chce tego. Tak, będziecie umierać fizycznie, ale jest nadzieja. I wzbudzę wiarę. Przez wiarę macie szansę, żeby być usprawiedliwionymi, czystymi i żyć z Bogiem na wieczność. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, potem usłyszy Abraham. Więc tyle tak już zupełnie konsekwencji. I zebrałem to razem jako 10. Nie musicie czytać tego, co jest wyjaśnieniem tutaj, ale no, przeczytam te 10 konsekwencji. Jest to wstyd, poczucie winy, strach, zrzucanie winy na innych, bóle porodowe, trud pracy, walka o władzę w małżeństwie, nieprzyjaźń, walka między dwoma częściami ludzkości, którzy idą za Bogiem i którzy nie idą za Bogiem, śmierć fizyczna, czyli umieramy fizycznie, i śmierć duchowa, oddzielenie od Boga. I my jesteśmy dziedzicami tego. I jak się przypatrzymy, to dużo wyjaśnia, dlaczego jest jak jest. I tam to się zaczęło. No i jakie z tego można wyciągnąć wnioski? Jakie chciałbym zaproponować tutaj zastosowanie? Czego uczymy się z tego fragmentu? Pierwsze, zebrałem to jako 4 punkty. Pierwsze, że wszyscy ponosimy konsekwencje grzechu Adama i Ewy. I możemy przez to rozumieć lepiej siebie, też dlaczego inni ludzie są tacy i ten świat wokół nas, który jest niedoskonały. Bo żyjemy w skażonym świecie, wszyscy odziedziczyliśmy tą grzeszną naturę i co tu dużo mówić, w praktyce często grzeszymy. I wszystkich nas dotyczy śmierć fizyczna, chyba że Chrystus wcześniej powróci, to wtedy nie umrzemy fizycznie. Wszystkich dotknęła śmierć duchowa, czyli oddzielenie od świętego Boga na wieczność. Uczymy się też, że Bóg od początku jest święty, oddzielony od grzechu i nienawidzi grzechu. I dotrzymuje słowa. Dlatego usuwa pierwszych ludzi z Edenu. Oddziela ich od siebie. Ale uczymy się też, że Bóg od początku jest dobry i łaskawy. Od początku wychodzi z inicjatywą i zapowiada rozwiązanie. Zapowiada nadzieję, daje obietnicę potomka Jezusa Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia, czego się uczymy, że tak samo jak Adam i Ewa w Edenie, tak każdy prawdziwie wierzący ma wybór zgrzeszyć albo nie zgrzeszyć. Albo grzeszyć, albo nie grzeszyć. Albo zgrzeszyć, albo nie zgrzeszyć. Jednak nie mamy wyboru co do konsekwencji. Nie panujemy nad konsekwencjami. Możemy je tylko ponosić. I dodam jeszcze kilka zdań tutaj. Tak, gdy zgrzeszymy, ci z nas, którzy doświadczyli przebaczenia w Chrystusie, którzy przez wiarę przyjęli to, co zrobił na krzyżu, przychodzimy do Boga, przyznajemy się do grzechu, że zgrzeszyliśmy i doświadczamy przebaczenia, które już mamy w Chrystusie. I tak powinniśmy robić, nazywamy to wyznaniem grzechu w Bogu. Ale i tak nie odsunie to konsekwencji od nas. Przebaczenie grzechów i doświadczanie przebaczenia grzechów nie pozbawi, nie sprawi, że nie będziemy ponosić konsekwencji. I skutki tych konsekwencji są większe zwykle, niż możemy pomyśleć. I nie panujemy nad nimi, jak wspomniałem. Na przykład, jeśli kłamię, będą konsekwencje i nie mogę wiedzieć nawet, jak szeroki kręg to jak szeroko kłamstwo się rozprzestrzeni. Tak samo, kiedy oszukuję, kradnę, też nie panuję nad tym. Do kogo to dojdzie? Do jakiego klienta? Do jakiego partnera w biznesie? Do jakiej osoby w kościele, gdzie oszukuję i kradnę? Jeśli nie będę wychowywał dzieci według Bożego planu, będą tego konsekwencje. I to może sięgnąć nie tylko moich dzieci, ale następnych pokoleń, ich rodzin i będzie się rozszerzać. Jeśli na przykład ktoś, kto tu stoi, będzie nauczał błędnej nauki, to nie będzie to tylko konsekwencja dla niego. On stanie przed Bogiem i odpowie. Ale to będzie zgubne dla wielu. Jeśli będę opuszczał spotkania z innymi wierzącymi, chociaż mamy spotykać się jako wierzący i zachęcać do dobrych uczynków, to będzie miało konsekwencje w moim życiu, ale też moje dzieci będą tak naprawdę widziały, jak ja podchodzę do bycia z innymi wierzącymi. Jeśli zdradzę żonę, będą konsekwencje i wiecie już, jak szerokie mogą być. Więc konsekwencje są nieuchronne. Możemy się tylko modlić: Panie Boże, dziękuję Ci za to ostrzeżenie i abym nie był jak Adam i Ewa, abym jak najmniej był jak Adam i Ewa i gdy wiem, jaka jest Twoja wola, żebym ją pełnił. Gdy nie wiem, jaka jest Twoja wola, żebym jej szukał i żebym ją pełnił.